Gościem Poranka Wnet jest pan Antoni Macierewicz, były minister obrony, były minister spraw wewnętrznych, likwidator wojskowych służb informacyjnych, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i gratuluję wspaniałej zbiórki i naprawdę wspaniałego celu tej zbiórki. A dumny jestem, że ktoś podejmuje taką akcję i ze znakomitym wynikiem. Gratuluję.
Bardzo serdecznie dziękuję za gratulacje. A gdyby pan spotkał dzisiaj, albo może będzie pan miał możliwość rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, to jakby brzmiały te gratulacje, a może nie byłyby to gratulacje po tym, co wczoraj zdarzyło się w Waszyngtonie po podpisaniu licznych porozumień polsko-amerykańskich?
Nie, na pewno byłyby to gratulacje, to naprawdę znakomity dzień, znakomita uroczystość i świetna zapowiedź przyszłości, trwałej obecności amerykańskiej, zmiana statusu polskich wojsk, dodatkowy 1000 żołnierzy, ale przede wszystkim na to chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli państwo słuchali, a jeżeli nie, to warto to wziąć pod uwagę, właśnie wypowiedzi pana prezydenta Trumpa. On bardzo wyraźnie podkreślił, że cieszy się z tego, że Polacy chcą zbudować Fort Trump. To także taki mały, że tak powiem, dodatek dla tych wszystkich, którzy sądzili też z takim przekąsem, mówili, że niepotrzebnie ten projekt został przez nas nazwany Fortem Trump. Potrzebnie. Trzeba rozumieć pewną mechanikę i sposób symboliki działania w Stanach Zjednoczonych. To bardzo był dobry pomysł i gratuluję moim współpracownikom, kolegom, którzy, a także podwładnym w tamtym czasie, którzy wpadli na ten pomysł, bo poza całym planem, który został przez nich wtedy zbudowany w latem jeszcze 2017 roku, to sposób przekazania, sposób zaprezentowania takiego planu naprawdę bardzo się liczy i ta wspaniała wczorajsza uroczystość, te znakomite przygotowania, plany, zapowiedzi, cały, że tak powiem, ten projekt, dobrze, że zaczął być realizowany. Gratuluję panu prezydentowi, gratuluję panu ministrowi Błaszczakowi, wszystkim, którzy ciężko nad tym pracowali, no i będą musieli jeszcze pracować, bo ta uroczystość, to się tak powiem, dopiero otwiera realizację tego projektu. Bardzo wiele rzeczy zapewne będzie jeszcze rozwijanych, precyzowanych, etc., etc., ale rzecz stała się bardzo, bardzo istotna.
Teraz trzeba zbudować ten Fort Trump. Teraz trzeba naprawdę zakupić myśliwce F-35, czyli najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Muszą mieć swoje bazy, swoje miejsce. Trzeba szkolić pilotów, to jak to jest rozłożone w czasie? Kiedy to wszystko?
Jeszcze pan powinien dodać jedną bardzo ważną rzecz. Trzeba wynegocjować offset, a więc trzeba wynegocjować warunki nabycia i dostarczenia technologii do Polski, tak, abyśmy byli nie tylko takim użytkownikiem, który wprawdzie użytkuje, ale sam nie decyduje o tych samolotach, ale także w jakimś przynajmniej zakresie czynnikiem, który jest stroną, która może decydować o tych sposobie użytkowania tych samolotów, która rzeczywiście nimi może swobodnie operować, więc to jest naprawdę bardzo ciężka jeszcze praca przed Ministerstwem Obrony Narodowej, przed Dowództwem Sił Lotniczych, przed PGZ-em, prawda, wiele, wiele pracy, zwłaszcza, że rozwinięte są już przecież kontrakty na Patrioty, które też przecież są najważniejszym tak naprawdę elementem obrony naszego kraju, i na HIMARSy, czyli rakiety średniego zasięgu, więc tych realizowanych projektów jest bardzo wiele i byłoby dobrze, gdybyśmy je wszystkie zrealizowali, a nie tylko, tak powiem, koncentrowali się na takim medialnym jego wydźwięku, ale ten medialny jest bardzo, bardzo ważny. Chciałbym, żeby tutaj nie było wątpliwości, jak bardzo doceniam tę wczorajszą uroczystość, bo ona dla zwłaszcza przedsiębiorców amerykańskich, ale i dla polskich i dla opinii publicznej ma olbrzymie znaczenie. No najlepszym tego dowodem, przepraszam, taki symboliczny, ale istotny, to Washington Times, który i CNN, które popierają tę decyzję. To przecież były środki masowego przekazu, które koncentrowały się w ostatnich latach wyłącznie na atakowaniu pana prezydenta Trumpa, ale też i Polski. Tymczasem no, mamy sytuację, w której de facto następuje ogłoszenie Polski jako strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych, najważniejszego w Europie. To oczywiście jeszcze jest nam daleko do możliwości realizacji takiego zadania, ale ten kierunek zostaje, że tak powiem, ogłoszony przez obu prezydentów. Temu towarzyszą zapowiedzi szeregu konkretnych działań, a
szeregu CNN... konkretnych umów. Bo
i szeregu konkretnych umów, łącznie z elektrowniami atomowymi, prawda? A Washington Post to chwali. Ja nie wiem, co pan Sikorski widocznie pojechał na urlop, że pozwolił napisać takie pochwalne teksty w tej sytuacji. A może zasnął, zapomniał, może się zajmuje jakąś kampanią wyborczą, nie wiem, ale bardzo się z tego cieszę, że zabrakło jego ataków.
Jacek Bartosiak odpowiadając na pytanie, czy całe to porozumienie jest oparte o tylko i wyłącznie o prezydenta Donalda Trumpa i jego najbliższe otoczenie, powiedział, że nie, że to takie decyzje podejmuje właściwie cały establishment waszyngtoński, że niezależnie od tego, czy prezydentem będzie Donald Trump, czy ktoś inny, to porozumienie będzie kontynuowane, chyba że zmienią się warunki geopolityczne, by dodał. Czy tak pan uważa?
No tak, dlatego że, jak rozumiem, zreferował w taki bardzo sposób łatwy do przekazania starą zasadę łacińską pacta sum servanda, o tym wszyscy pamiętają, ale rebus sic stantibus, czyli pakty są respektowane tak długo, jak niezmienione są okoliczności. Więc to właśnie on powiedział i słusznie, bo tak wygląda właśnie polityka, tak wygląda dyplomacja, ale trzeba podkreślić jedno. Rzeczywiście cały establishment zawsze podejmuje, nie byłoby możliwe bez Pentagonu, nie byłoby możliwe bez Departamentu Stanu, to jest absolutnie, no bez Kongresu, bez Senatu, to jest absolutnie jasne. Ale jednak rola pana prezydenta Trumpa i jego najbliższego otoczenia, często ludzi, których nazwisk nie znam w ogóle, to była tutaj w całej tej sprawie i jest i będzie w całej tej sprawie kluczowa i bardzo się cieszę, a i przyłączam się oczywiście do tych życzeń urodzinowych, które złożył pan prezydent Duda prezydentowi Trumpowi. Tam były jeszcze jedne życzenia, o których warto powiedzieć, to były życzenia drugiej kadencji prezydenckiej. To dla Polaków jest naprawdę ważne, nie mniej niż dla Amerykanów. To najbardziej propolski prezydent chyba no, tego rzędu, co pan prezydent Reagan, ale w faktycznych możliwościach, no bo ma dużo większe możliwości niż miał prezydent Reagan, chyba z jeszcze większymi konsekwencjami dla rozwoju siły, bezpieczeństwa i gospodarczej pomyślności Polski.
I prezydent Trump też jest tym prezydentem, który być może najlepiej potrafi liczyć i najlepiej zna się na biznesie. Z jednej strony, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to liczy na Polonię, bo w tych wyborach prezydenckich, tak jak i w poprzednich, głos Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych jest głosem bardzo ważnym, a być może nawet głosem przesądzającym może się stać.
Tak było w poprzednich wyborach. Rzeczywiście Polonia była głosem przesądzającym. Tutaj gratulacje dla Gazety Polskiej, klubów Gazety Polskiej w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście poza starymi organizacjami polonijnymi, które odegrały naprawdę istotną rolę, to kluby Gazety Polskiej, to takie środowiska jak te, które są skupione wokół polskiej Częstochowy, amerykańskiej Częstochowy, odegrały z panem Antoniakiem na czele, odegrały naprawdę, naprawdę niesłychanie istotą i odegrają. I wszyscy to wiedzą, także prezydent Trump i jego doradcy.
Ale to, że potrafi liczyć, udowodnił, bo też powiedział właściwie, jakie kontrakty Polska podpisała i okazuje się, że to są, znaczy okazuje się, to my o tym wiemy, ale kiedy człowiek spojrzy na te sumy, kontrakt gazowy powiedział $25 miliardów, tyle jest wart kontrakt gazowy. To cytuję prezydenta Donalda Trumpa, nie wiem, czy precyzyjnie, bo człowiek zapośredniczony jest przez tłumaczenia. Kiedy pojawiają się liczby, wtedy mogą pojawiać się kłopoty. Potem elektrownie atomowe, system...
To jest perspektywa. To wszystko oczywiście jest perspektywa. Miejmy nadzieję, że ona się zrealizuje, jeśli chodzi o energetykę atomową. Oczywiście w takiej perspektywie czasowej, no po zrealizowaniu obecnych i obecnie rozwijanych kopalń, zwłaszcza węgla brunatnego, był Chatowie, nowa odkrywka jest właśnie teraz realizowana, no ale ona się prędzej czy później skończy i trzeba mieć zapewnioną perspektywę budowy właśnie elektrowni atomowej,
ale to też jest ważna polityczna deklaracja, dlatego że chętnych do budowania elektrowni atomowych jest więcej w Europie. Francuzi są największymi ochotnikami do tego, żeby i specjalistami od energetyki atomowej, a tu mówimy, Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym partnerem, kupujemy od Stanów Zjednoczonych nowoczesne myśliwce, chcemy technologię atomową kupować, kupujemy gaz skroplony, mamy system antyrakietowy, to w tym wypadku Stany Zjednoczone są unikalnym partnerem, bo nikt innego takiego systemu nie ma.
Tak, więc bardzo dobrze pan streścił w kilku słowach pewne realia, z którymi właśnie musieliśmy się liczyć wtedy, kiedy przejmowaliśmy władzę w 2015 roku. Mieliśmy do wyboru, czy być, że tak powiem, takim drugorzędnym partnerem Niemiec, czy być pierwszorzędnym partnerem Stanów Zjednoczonych. No i ten wybór, żeby brać technologię od najlepszych, wejść w sojusz z najsilniejszymi i rozwijać kraj w oparciu o sojusz z prezydentem, który bardzo wyraźnie, po pierwsze, lubi Polskę, po pierwsze, rozumie Polaków, a i po trzecie, chce współpracować z Polonią. Ten sojusz polsko-amerykański ma bardzo silne, tak powiem, podstawy geopolityczne i ma dobre podstawy historyczno-narodowe.
Myśli pan, że w tej deklaracji wygłoszonej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rzeczpospolitej, kiedy jest mowa o wspólnocie wartości, o wspólnej walce, to nie są takie słowa, które się mówi, bo sympatyczny gospodarz wypowiada w stosunku do gościa sympatyczne słowa, tylko one mają realne podstawy w myśleniu prezydenta Donalda Trumpa na temat świata i tego, jakimi prawami ten świat się rządzi.
Nie mam co do tego wątpliwości. Oczywiście słowa są zwykle łatwiejsze do wypowiedzenia w polityce niż czyny, ale tutaj mamy do czynienia z równowagą między słowami i czynami i to, że czyny są ubierane w tak wspaniałe słowa, tak dobrze trafiające do naszego serca i do serc i umysłów amerykańskich także, to po prostu bardzo dobrze. Ma rację pan prezydent Trump. Nie było wspanialszego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak to, które on wygłosił w 2017 roku na placu Krasińskich. I to była korzyść obustronna, dlatego, bo świat poznał z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych historię Polski, najnowszą historię Polski z całym jej dramatyzmem i wielkością, i z całą jej wielkością. No a Polacy dali prezydentowi Stanów Zjednoczonych najlepszą z możliwych trybun do wygłoszenia swojego, że tak powiem, swojej perspektywy geopolitycznej i ideowej. Więc obie strony korzystają na tym, tak samo w wypadku prezydenta Trumpa, jak w wypadku narodów Stanów Zjednoczonych i narodu polskiego.
Wczoraj prezydent Andrzej Duda też w czasie konferencji prasowej wykorzystał konferencję prasową do tego, żeby przypomnieć amerykańskiej opinii publicznej, chociaż bardziej dziennikarzom zgromadzonym, bo pewnie potem to nie było zacytowane w największych amerykańskich mediach, ale te fragmenty heroicznej historii Polski, szczególnie relacji polsko-rosyjskich, żeby amerykańscy dziennikarze wiedzieli po prostu, z jakim krajem mają do czynienia.
To prawda, ale nie mniej ważne były przecież wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, który przypomniał, że nie tylko polska historia, ale także polska współczesność to jest historia budowy siły narodowej. Polska jako jedno z niewielu państw, które płaci 2% na swoje bezpieczeństwo, na siły zbrojne, jest państwem wiarygodnym dla Stanów Zjednoczonych. Łączy nas naprawdę podobne postrzeganie historii, podobne postrzeganie wartości i podobne zrozumienie konieczności najbliższego czasu, w tym wypadku obrony przed imperializmem rosyjskim.
Pan minister w imieniu Dobrej Zmiany otwierał te drzwi do administracji waszyngtońskiej, nowej administracji waszyngtońskiej prezydenta Donalda Trumpa. Jak to od kuchni, od kulis wygląda taki moment, kiedy zaczynamy te geopolityczne rozmowy, czy polityczne rozmowy na temat współpracy i mamy świadomość tego, że ten świat się zmienia w sposób dynamiczny i bardzo istotny.
No, są potrzebne dwie kwestie. Po pierwsze, trzeba rozumieć geopolitykę światową i rozumieć wzajemne interesy obu stron. Bez dokładnej analizy i znalezienia wspólnego mianownika dla obu państw takie negocjacje nie są możliwe. Trzeba mieć do tego po prostu bardzo otwarte spojrzenie na rzeczywistość geopolityczną. Nie iść schematami, które wiązały nas przez te ubiegłe 30 lat. Przez ubiegłe 30 lat dominacji myśli okrągłostołowej byliśmy przywiązani do Niemiec tym straszliwym napisem pana Bieleckiego, który, jak państwo pamiętacie, w 90 roku biegał po boisku z koszulką z napisem "Kupujcie niemieckie mleko", prawda? Wtedy, kiedy był największy kryzys polskiego rolnictwa, to wtedy on reklamował niemieckie mleko. Więc byliśmy po prostu przywiązani do Niemiec i powtarzaliśmy jak mantry, niestety działaliśmy w ten sposób i bardzo trudno było i okazało się, że nie jest możliwe przekonanie elit okrągłostołowych. Dopiero musiała nastąpić zmiana władzy, żeby realizować nową politykę geopolityczną, nowe odejście geopolityczne wbrew całemu dawnemu establishmentowi. Niestety nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, bo bardzo duża ilość generałów wojskowych, polityków, publicystów i tak dalej, związana była z obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech. To trwało kilkadziesiąt lat. Tam się całe pokolenia przyzwyczaiły do tego, że jedynym wartościowym sojusznikiem są naprawdę Niemcy. No i musiało nastąpić szereg działań niemieckich, niechętnych Stanom Zjednoczonym i pojawić się partner taki jak Polska, który był gotów do bardzo daleko idącego zaangażowania się w interesy, że tak powiem, w sposób widzenia geopolityki światowej jak Stany Zjednoczone, żeby zacząć przełamywać te schematy. Nie wolno się po pierwsze zrażać, a po drugie trzeba też pamiętać, że Amerykanie są trudnym bardzo negocjatorem. Naprawdę zasada don't des, czyli daję, abyś dał, jest przez nich bardzo, bardzo, tak powiem, silnie podkreślana, ale są bardzo skutecznym sojusznikiem, chyba najbardziej na świecie i wtedy, kiedy zawrą układ, bardzo go, tak powiem, solidnie przestrzegają.
Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych potrwa 5 dni. Będziemy o tej wizycie opowiadać. I jeszcze jedno pytanie na zakończenie, bo ten zbiór zastrzeżony IPN-u został opublikowany. Tam jedno, zresztą od razu Gazeta Wyborcza napisała, że to zdradziliśmy swoją agenturę. Potem to zostało właściwie, można powiedzieć, wyśmiane, może to za daleko powiedziane, że zostało wyśmiane przez czynniki oficjalne żadnej agentury polskiej i współpracowników z obecnym wywiadem nie zdradzamy, ale jedno z nazwisk to było nazwisko człowieka, który pracuje w Departamencie Stanu, był współpracownikiem polskiej służby, polskiego wywiadu, komunistycznego wywiadu, a teraz pracuje w Departamencie...
No to decydujmy się, polskiego czy komunistycznego?
Komunistycznego.
Nie, no to znaczy, że okupacyjnego, no to nie ma chyba o czym specjalnie dyskutować, prawda? Znaczy to jest tak, niech pan sobie to przełoży na gestapo, na abwerę, ja prawda? I wtedy będziemy mieli jasność, bo ten język, że tak powiem, narzuca pewne tak sposoby postrzegania rzeczywistości.
Prosty komentarz w tej sprawie, czy pan minister miał czas, żeby się przyjrzeć tej liście z tego specjalnego zbioru przez lata zastrzeżonego, który był w IPN-ie, o którego jawność i walczył pan minister i rozmaici politycy i dziennikarze związani z dobrą zmianą.
No nie dam głowy, czy wszystkie materiały przeczytałem, tak chyba nie jest, ale starałem się dosyć uważnie śledzić te materiały, które zostały ujawnione, chociaż trzeba też pamiętać, że tak naprawdę znałem materiały wojskowe, bo te przeglądałem, bo te były w mojej gestii i w zakresie moich obowiązków. Jeśli chodzi o materiały cywilne, to moja wiedza jest dużo mniejsza.
Ale to jest temat na oddzielną rozmowę. Może kiedyś uda się dziennikarzowi przygotować odpowiednie pytania dla pana ministra Antoniego Macierewicza.
Bardzo chętnie i raz jeszcze gratuluję i panu prezydentowi, ministrowi Błaszczakowi, ale i panu, dlatego, bo nie zawsze się zgadzaliśmy we wszystkim. Często wydawało mi się, że w różnych kwestiach mamy różne zdanie, ale mało kto tak wiele zrobił dla tego sojuszu, jak właśnie pana radio i pan osobiście. Serdecznie gratuluję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście na kolejne rozmowy. Pan minister Antoni Macierewicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:37.